Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarek 10 minut po godzinie 9. Michał Pacześniak, dzień dobry. Zapraszam na komentarze Radia Gdańsk. W studiu Marek Formela, portal Wybrzeże24.pl i Gazeta Gdańska.
Dzień dobry.
Na łączu telefonicznym Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci i portal Stefczyk Info. Witam.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panowie, jakie wrażenia, jakie opinie po paradzie zwycięstwa, nie tak wielkiej, jakie bywały na Placu Czerwonym w Moskwie, tym razem bez samolotów i tych jednostek wojskowych, czołgów też trochę mniej. Słowa, które padały z trybuny, też nie takie mocne, jakich spodziewali się komentatorzy, no ale jednak winę za wojnę na Ukrainie Putin przeniósł na NATO. Jak to można skomentować? Marek Formela na początek.
No niewątpliwie parada jest częścią radzieckiego i rosyjskiego rytuału. Ta akurat chyba nie przebiegała w okolicznościach, które władze Federacji Rosyjskiej chciałyby tego dnia ogłosić w Europie. Była, a to już nie nasz problem oczywiście, była skromniejsza, była, a jej wystąpienie było powściągliwe i takie bardzo świadczące jednak chyba o pewnej konfuzji i
pewnym lęku nawet.
Ale ten lęk też z perspektywy polskiej, a może nawet europejskiej, jest, powinien nam się udzielać, bo najgorsze, co może nas spotkać, to zamrożenie tego konfliktu, tej agresji Rosji na Ukrainę i utrzymywanie się takiego stanu ni to wojny, ni to pokoju, który będzie miał olbrzymie implikacje gospodarcze, a przez to społeczne, a i też naruszać będzie spójność społeczną w państwach europejskich, w tym także w Polsce, więc to był dzień, w którym wiele różnych refleksji w różnych poważnych gremiach powinno towarzyszyć wewnętrznym rozmowom we wszystkich krajach europejskich.
Nie możemy dopuścić do powtórzenia się horroru globalnej wojny. To słowa Władimira Putina z Placu Czerwonego z wczoraj. Artur Cejrowski.
Niech mi będzie wybaczona ta ironia, ale te słowa zabrzmiały trochę po papiesku. Ja przyznam szczerze, kiedy komentowałem wcześniej, bo w wielu mediach zastanawialiśmy się, co może się wydarzyć 9 maja i jakie mogą być implikacje tego, co się wydarzy. Bogu dzięki, Putin nie ogłosił powszechnej mobilizacji. Bogu dzięki, nie towarzyszył mu żaden ze znanych przywódców światowych. W pewnej chwili istniała taka obawa, że być może papież Franciszek będzie się wybierał do Moskwy akurat 9 maja. Na szczęście tak się nie stało. Natomiast no, to, co widzieliśmy, to był chyba obraz słabości Rosji pokazany już nie tylko w czasie wojny na Ukrainie, ale też w jej takim najbardziej centralnym punkcie, bo tam, gdzie zawsze ta parada lśniła, kiedyś to lśnienie przedstawiały nawet polskie wiadomości, które chyba pod wrażeniem tego przemarszu rosyjskich wojsk od tego, kiedy zaczęły czołówkę polskiego programu informacyjnego. Dzisiaj widzimy słabą Rosję. Rosja, która musi odwołać paradę lotniczą, co rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow lakonicznie pointuje, że powodem była zła pogoda, kiedy wszyscy widzimy, że tej złej pogody nie była. Nawet jeśli była w poprzednich latach, to Rosja ma narzędzia do tego, żeby sobie z tym radzić. Więc Rosja, która na wojnie w Ukrainie nie osiąga żadnych sukcesów, nie zdobywa żadnego dużego miasta, grzęźnie gdzieś na wschodzie Ukrainy w potyczkach z pułkiem Azow i z innymi obrońcami wolnej Ukrainy. Rosja, która jest osłabiona na polu gospodarczym, Rosja, która przez lata mamiła świat Zachodu i ten świat Zachodu wierzył, że ma drugą armię świata, pokazuje się jako kraj skorumpowany, jako kraj no, na wpół upadły, na wpół kraj na pewno sponsorujący terroryzm. Słabość Rosji widać na każdym polu. A to przemówienie Putina no jest kuriozalne. Nie wiem, czy jest sens analizować je w szczegółach, natomiast to
nie, wydaje nam się tutaj, że nie ma głębszego sensu analizować w szczegółach. Proszę bardzo.
Putin bardzo dużo i to jest swoiste kuriozum, które często gdzieś na Zachodzie partie prawicowe dają się na to nabrać. Putin przedstawia się jako obrońca chrześcijaństwa i to wczoraj też wybrzmiało. To jest ogromne, wielkie kłamstwo. Ten były czekista nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem.
Powiedziałbym, że to nie była parada, to był zwykły przemarsz.
To teraz przenieśmy się do Berlina, ale zanim przeniesiemy się do Berlina, tak a propos tego, co się dzieje na Ukrainie, no to na zakładach Azovstal cały czas mimo bombardowań powiewa ukraińska flaga. To tak na zakończenie tego tematu i co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Teraz za zachodnią. W Berlinie 8 i 9 maja miasto wprowadziło zakaz używania flag zarówno rosyjskich, jak i ukraińskich. Nieprawdopodobna jest ta hipokryzja, która się pojawia za naszą zachodnią granicą. Dlaczego tak się dzieje, Marek Formela?
No, prasa niemiecka, czytałem kilka tytułów wczoraj i dzisiaj rano, jednak dość wyraźnie eksponuje wiele stanowisk różnych środowisk społecznych, politycznych, intelektualistów, którzy wyraźnie naciskają na elitę władzy, żeby zaangażowanie Niemiec we wsparcie Ukrainy było umiarkowane, było podyktowane troską o zachowanie pokoju, a nie wzmacnianiem możliwości obronnych Ukrainy. I to jest bardzo silny nurt w debacie publicznej w Niemczech. Nie sądzę, żeby władze niemieckie mogły od tego nurtu abstrahować w swoich decyzjach, go nie usłyszeć. Pojawiają się także głosy, że należy mitygować Żeleńskiego, dlatego że jego agresywna polityka PR-owska może być toksyczna dla całej Europy. I w tym kontekście dopiero można oceniać postawę rządu niemieckiego, który mając takie zaplecze, a mając też swoją wiedzę wynikającą z pracy rozmaitych służb i uczestnictwa w strukturach NATO, szuka tak zwanego złotego środka, ale obawiam się, że tego złotego środka w tak skomplikowanej sytuacji szybko się nie znajdzie.
No, jeśli ten złoty środek ma wyglądać tak, że po ulicach Berlina i większych miast przejeżdżają kawalkady samochodów z flagami rosyjskimi, znakami Z, które chyba powinny być zakazane tak naprawdę, tak jak i swastyka faszystowska już na tym etapie, no to ten złoty środek
no, tej
jest daleko.
Archetypicznej miłości niemiecko-rosyjskiej także w Radiu Gdańsk wielokrotnie mówiliśmy. To są te trzewia historii.
Artur Cejrowski.
Tak, ta miłość trwa co najmniej od czasów Bismarcka, może nawet i dłużej, ale to, od czego redaktor zaczął to swoje pytanie, czyli no, smutnym paradoksem tego, co się dzieje na Ukrainie i w Niemczech, jest to, że pomimo bombardowań, pomimo 76 dnia wojny, ukraińska flaga powiewa na zakładach w Azowstalu, a w Berlinie powiewać nie mogła, bo z jakiegoś powodu niemiecka policja uznała, że czy niemieckie władze, no policja była tylko wykonawcą tych decyzji, niemieckie władze uznały, że ta niebiesko-żółta flaga może stać się przyczynkiem do jeszcze większej eskalacji przemocy i do antyrosyjskich, antyukraińskich demonstracji na terenie Niemiec. To jest sytuacja absolutnie bez precedensu i ten biedny Olaf Scholz, który gdzieś sam musi się zmagać z krytyką wewnątrz swojej partii, z ogromnymi głosami wywodzącymi się z jakichś ruchów pacyfistycznych, ale de facto to są te osoby, które piszą listy o powstrzymaniu wojny na Ukrainie poprzez wstrzymanie wysyłania i niedostarczanie broni na Ukrainę. Niemcy i tak tej broni przecież nie wysyłają zbyt wiele i wciąż mają problemy z
lub bez amunicji.
No właśnie, więc już tak naprawdę nie wiadomo, co ten biedny Olaf Scholz musiałby zrobić, żeby jeszcze tę bardziej Ukrainę osłabić. No, piszą do niego pisarze, piszą do niego filozofowie, piszą do niego prawnicy, ale warto powiedzieć, że to są wszystko ludzie związani z bardzo mocno z niemiecką lewicą, inicjatorką tych listów, bo to już chyba 3 listy do Olafa Scholza z apelem o to, żeby nie wysyłać broni na Ukrainę, były wysyłane. Była kobieta, która jest odpowiednikiem, no, jeżeli mielibyśmy przybliżyć słuchaczom stan niemieckiej polityki, to Marty Lempart, bo to pani, która jest czołową niemiecką feministką, odpowiada za wszelkie feministyczne demonstracje na terenie Niemiec. I to są te ruchy, z których wywodzi się ta prorosyjska opozycja wobec niemieckiego rządu, która domaga się cały czas tego, żeby grać tak, jak Putin każe.
Nie stając w obronie Scholza i SPD, partii, która rękoma kanclerza Schrödera zakotwiczyła w niemieckiej polityce głęboki kurs na współpracę z Rosją, to jednak trzeba powiedzieć, że następcy z koalicji CDU-CSU tego kursu w ogóle nie zmienili, nie modernizowali, więc myślę, że to rozróżnianie polityczne akurat w tym przypadku nie jest istotne. Społeczeństwo niemieckie, wybierając czy to CDU, czy wybierając SPD, akceptowało ten kierunek polityki wschodniej, który Schröder intensywnie otworzył.
To teraz popatrzmy się na naszą historię, bo tu też kilka ważnych wydarzeń i najważniejsza rocznica wczorajsza, czyli 77. rocznica oswobodzenia obozu koncentracyjnego Sztutow. Miejsca trochę zapomnianego. Trudno mówić o tym miejscu, że powinniśmy je promować, ale powinno być na pewno o nim trochę więcej informacji i bardziej rozpropagowane powinno być jako miejsce upamiętniające Polaków, którzy walczyli o wolność. Artur Cejrowski.
No, miejsce bez wątpienia pokazujące tragizm naszej historii, miejsce bez wątpienia dokumentujące te najbardziej mroczne karty XX wieku, kiedy mieliśmy do czynienia z historią, która wydawała nam się jest jakimś totalnym wypaczeniem natury ludzkiej, jest totalnym zaprzeczeniem wszystkiego, w co przez 2000 lat cywilizacja łacińska próbowała budować. Miejsce, które naznaczone jest śmiercią, naznaczone jest bólem, naznaczone jest tragedią i to się do dziś nie zmienia. I miejsce, które co prawda wyzwolono 9 maja, bo dokonali tego i to trzeba oddać fakt historyczny, żołnierze 48. Armii 3. Frontu Białoruskiego. Tam warto też przypomnieć, że w chwili tego wyzwolenia znajdowały się już tylko 150 wycieńczonych osób, bo wcześniej w kilkunastu czy w kilku marszach śmierci ewakuowano więźniów z tamtego obozu. No cóż, no, warto chyba w kontekście Stutthofu także przypominać, że my II wojnę światową prowadziliśmy z kilkoma państwami. Te najważniejsze państwa, nie mówiąc nic Słowakom, które zaatakowały Polskę, to byli Niemcy oczywiście, którzy rozpoczęli tę inwazję 1 września i sowiecka Rosja, która realizując tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow wbiła nam 17 września 1939 roku nóż w plecy. I wojna się skończyła i dla wszystkich było oczywiste, że wygraliśmy tę wojnę z Niemcami, ale niestety nie dla wszystkich było oczywiste to, że przegraliśmy ją z sowiecką Rosją. I to w kontekście Stutthofu też należy pamiętać, że skutki tej przegranej odczuwaliśmy do 89 roku, a może nawet odrobinę dłużej.
No nie było to wyzwolenie na pewno. Marek Formela.
Ale na pewno było oswobodzenie. Ja myślę, że kontekst historyczny i to doświadczenie tych, którzy byli w tym obozie, daje zupełnie inną perspektywę niż nasze dzisiejsze oceny z perspektywy dużych procesów geopolitycznych w Europie, więc trzeba uszanować tamtą chwilę dla tych, którzy zostali dotknięci niemieckimi represjami i dbać o to, jak Michał powiedziałeś, żeby KL Stutthof nie był miejscem w świadomości społecznej zapomnianym, bo to okrutne doświadczenie dotknęło naszych rodaków, Polaków, z Gdańska zwłaszcza, od pierwszego dnia. Bo jest to obóz, który funkcjonował najdłużej podczas II wojny światowej, 2077 dni. Zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Zginęło, to jest eufemizm, bo zostało zamordowanych w różny sposób. Zagazowanych, postrzelonych, pobitych, poddanych eksperymentom medycznym.
A na końcu wysłanych w zimę.
A na końcu wysłanych w Marszu Śmierci, tak. Albo barkami do...
Na Zalew.
Na Zalew i potem do Danii, do Niemiec. Więc to jest miejsce, w którym przegląda się historia Gdańska. I no, źle się stało, że wczoraj nikogo z przedstawicieli władz Gdańska, które łatwiej organizują przemarsze z tańcami i trąbkami z okazji wybuchu II wojny światowej, że nikt z tych zwolenników amatorskiego pisania historii tego czasu nie pojawił się w Gdańsku, że symbolem polityki historycznej Gdańska jest porzucona przez władze Gdańska Gdynia, że tym symbolem jest tramwaj z napisem Danzig. Tramwaj, w którym pracowały jako konduktorki przyszłe nadzorczynie z obozu koncentracyjnego Stutthof. Czyni to symbol tej historii Gdańska, praktykowany przez obecne władze Gdańska, obrzydliwym nadużyciem i policzkiem wymierzonym ofiarom KL Stutthof.
No to, że nikogo z przedstawicieli miasta nie było na uroczystości.
Był marszałek Struk, który złożył godnie wieniec. Był też konsul, wicekonsul niemiecki, samotny, ale mam takie przekonanie, że polityk niemiecki w tym miejscu powinien klęczeć, a nie maszerować.
No my o tych miejscach kaźni na Pomorzu, o Piaśnice czy o Stutthofie będziemy pamiętać. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszych komentarzach. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl i Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci, portal Stefczyk Info. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Komentarze Radia Gdańsk.